Halo, halo, dzień dobry. Tu Lidia Krawczuk.
I Paweł Żuchowski.
Zapraszamy na nasz wspólny odcinek, w którym będziemy dziś mówili o tym, czego można spodziewać się, korzystając z amerykańskich linii lotniczych.
Ale temat.
No, temat.
Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu.
Dobrze, to zaczynamy nasz wspólny odcinek, Pawle. Inspiracją do nagrania tego odcinka była nasza ostatnia podróż do Dallas i lot linią Southwest i powiedzieliśmy, że never ever again.
Tak, dlatego, że teoretycznie jest to linia, która nie powinna aż tak przycinać na klientach, tak mogę powiedzieć.
Mm-hmm.
Ale to, co zobaczyłem, byłem naprawdę zaskoczony. Już kiedy dokonywaliśmy check-inu w domu, okazało się, że wiele funkcji jest niedostępnych. To już wyglądało strasznie podejrzanie, że coś się tutaj dzieje, przy czym te bilety wcale nie były tanie.
Ale może od razu powiedzmy, że to nie była taki nasz pierwszy wybór. Chcieliśmy lecieć do Dallas i też myślę, że to jest ważna informacja, że trochę nieświadomie wybraliśmy bilety tej linii, dlatego że wymieniliśmy punkty z karty kredytowej na bilety lotnicze. Nie jestem pewna, czy w Polsce tak to działa. Raczej moim zdaniem nie wymienia się punktów z karty kredytowej, które się zbiera na bilety lotnicze, no ale w Stanach tak jest. I to nie były bilety, które były jakieś tanie, bo jeden bilet kosztował ponad $300, czyli w sumie nasze bilety dla naszej trójki kosztowały ponad $900. To była równowartość, którą wymieniliśmy na punkty, które mieliśmy zebrane na karcie kredytowej. Także dlatego wybraliśmy tę linię, bo tutaj nam strona internetowa zaproponowała tego przewoźnika, ale kompletnie nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać po linii Southwest, dlatego że my nigdy wcześniej tą linią nie lecieliśmy.
I jakież to było zdziwienie, kiedy okazało się, że na przykład nie możemy ani zmienić miejsca, ani nie możemy zmienić grupy boardingowej, tak to się ładnie mówi. Znaczy nie mówi się tak, ale tak mówią pasażerowie. Czyli grupy, która wchodzi w danej kolejności właśnie do samolotu. Na miejscu też okazało się, że my nie mamy na przykład miejsc 18 ABC czy jakkolwiek, tylko jesteśmy w grupie do wejścia B. I to było całkiem niezłe.
B brzmi dobrze, tak? Brzmi bo to nie jest na samym końcu. I najpierw idzie grupa A, B, no to super.
A już kiedyś bywało tak, że widzieliśmy na lotniskach grupę tam D, N, więc mówimy, a to spokojnie, szybko wchodzimy, usiądziemy sobie.
Byliśmy trochę tacy zakręceni tym całym procesem, bo jadąc na lotnisko, byliśmy przekonani, że będziemy musieli zapłacić za walizkę, którą mieliśmy, bo każdy z nas miał walizkę podręczną i to wiedzieliśmy, że ta walizka podręczna jest w cenie biletu. To wcale nie jest takie oczywiste w liniach lotniczych w Stanach. I nie byliśmy przekonani, że musimy dokonać płatności za tę dodatkową walizkę, którą chcieliśmy nadać na lotnisku, bo nie było możliwości zrobienia tego w internecie. I okazało się, że przy check-inie, że my nie musimy płacić za walizkę. I było takie wow, coś jest w ogóle w cenie biletu w Ameryce, no proszę, proszę.
Nawet przez chwilę pomyślałem sobie, no to niezła jest ta linia lotnicza, bo przecież w innych liniach, w podobnych cenach, ale w liniach, które są uważane nie za tanie linie lotnicze, no trzeba płacić. Więc tutaj nawet przyjęliśmy to z pewnym takim plusem.
Może super, no fajnie.
Ale chwilę później okazało się, że nasze B tam 30, to znaczy, że my wchodzimy jako B30. Jakby to opisać? Przed gate'em ustawione są takie pachołki i jest na przykład, wyświetla się na przykład A, później jest B. A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 4, B 5, 6, 7, 8 i tak dalej, i tak dalej. I my staliśmy w tej kolejce B30 czy jakoś tak. I co się okazuje?
Chyba więcej było niż 30.
No jako 35 może, ale za nami jeszcze było C i D. i zdaje się E. I okazało się, że oni wpuszczają do samolotu jak leci. I każdy zajmuje sobie miejsce jak chce.
Nie ma w ogóle przepisanych miejsc. Po prostu wsiadasz do samolotu i siadasz gdzie
więc
jest
miejsce.
Więc
jak my sobie weszliśmy już w tym naszym B, 30 czy 35, mniejsza z tym, to było tak, że po jednej stronie samolotu, jak i po drugiej, były po trzy siedzenia i oczywiście były zajęte wszystkie od początku do końca przy oknie i przy przejściu i były wolne zarówno po jednej, jak i drugiej stronie same środki. Gdzieś tam na końcu widzieliśmy dwa wolne i jak doszliśmy, była taka pani uprzejma, która się o jedno siedzenie do przodu przesunęła, więc mieliśmy trójkę, ale...
No było jej obojętne, czy będzie siedziała w rzędzie, bo to był taki regularny samolot. Tam były miejsca numerowane, tak? I były rzędy. Czyli załóżmy, jeżeli to był rząd 26 i ta pani miała miejsce przy... Jejku, jak to
przejściu.
Się... Przy przejściu. W rzędzie 26, no to nie było znaczenia, czy na przykład pójdzie do rzędu 25, gdzie też było wolne miejsce, a dzięki temu, że się zgodziła przesiąść, no to my mieliśmy tę trójkę i mogliśmy usiąść całą rodziną razem.
I to akurat nam się udało w jedną stronę, ale już wchodziły rodziny z dziećmi, gdzie okazywało się, że ktoś siedzi na początku samolotu, ktoś siedzi na końcu, bo ktoś znalazł miejsce gdzieś w środku na początku. I powiedzmy jeszcze, nam się udało, więc dolecieliśmy do tego Dallas w miarę zadowoleni. Natomiast kiedy wracaliśmy, okazało się, że jesteśmy w grupie E. I jak weszliśmy do samolotu...
A nie w C?
Nie no, w E. Już e? Chyba jeszcze dalej. Tak, to był cały ten dramat.
A jest w ogóle grupa E, a nie jest ABC? Wydaje mi się, że jest ABC,
było
Paweł.
Było więcej.
Tak?
Tak, mi się wydaje, że było więcej.
A mi się wydaje, że jest
ale
ABC.
Ale to nie jest
no,
istotne.
Nieważne.
W każdym razie było wiadomo, że jesteśmy daleko od A. Czyli nie wchodzimy pierwsi, nie wchodzimy w jakiejś drugiej grupie boardingowej, tylko wchodzimy dalej. Jak wyszliśmy do samolotu, to wyszło na przykład tak, że ja będę gdzieś siedział z przodu, w środku, Lida gdzieś z tyłu i po prostu czat.
A nasze dziecko nie wiadomo gdzie.
No i przed wejściem do samolotu, zanim rozpoczął się proces wpuszczania pasażerów, podjęliśmy dyskusję, a konkretnie Lidia z uprzejmym panem, nieuprzejmym chciałem powiedzieć, którego zapytaliśmy się, ale jak to? Jak 11-letni chłopiec ma lecieć...
Jeszcze nie ma 11.
Tak, 10-letni chłopiec ma lecieć sam. Bo byłoby okej, gdyby powiedzieli, okej, pani leci z dzieckiem, pan niech sobie siedzi, nie wiem, nawet w toalecie. Pana sprawa. Nie? Wybrał pan tanią linię lotniczą, to jest pana sprawa. Ale linia lotnicza mówi nie. Zdaje się, wymyślił sobie ten pan próg wiekowy 6 lat, tak? Czy 7?
Tak,
nie
wymyślił sobie 6 lat.
Że od 6 wzwyż dzieci mają lecieć. Ja sobie pomyślałem...
Ale poczekaj, Paweł, bo ty jeszcze nie powiedziałeś najważniejszej informacji. My, nauczeni tym pierwszym doświadczeniem, jak lecieliśmy do Dallas, to chcieliśmy dokupić...
Tak.
możliwość, żebyśmy siedzieli razem. Chcieliśmy zapłacić. I
nie ma możliwości.
Nie było możliwości zrobienia tego na lotnisku, w automacie, więc podeszliśmy do kontuarku. Miły pan powiedział, że no on to w sumie nie może tego zrobić, ale ten kolejny pan, który tam będzie już przy samym gejcie, to on może, więc ja poszłam do tego kolejnego pana, a ten pan powiedział, że on nie ma takiej możliwości i odesłał mnie do tego pana, który mnie przysłał do tego. Więc ja mówię, że no nie, że tamten pan powiedział, że mam przyjść do pana. A on mówi, no nie, że nie ma takiej możliwości tego upgrade'u i koniec.
Ale ja, dlaczego tak walczyliśmy o miejsce? No bo po pierwsze uważamy, że z dzieckiem, które ma 10 lat, trzeba lecieć. W stronę, kiedy lecieliśmy do Dallas, były takie turbulencje, że naprawdę całą drogę w zasadzie trzęsło i całą drogę
była
włączona sygnalizacja zapiąć pasy. Przypomnę, że przy tym, jak rozpoczyna się procedura startu samolotu, miłe panie stewardesy informują zawsze, że w momencie, kiedy doszło na przykład do rozhermetyzowania samolotu, jakichś problemów z ciśnieniem, to wyskakują maski. Należy najpierw założyć maskę sobie, a później dziecko. I teraz wyobraźcie sobie, że lecicie z dzieckiem, które w wyniku tego, że wybieracie taką, a nie inną linię, nieświadomie jak w naszym przypadku, wasze dziecko siedzi 10 rzędów siedzeń przed wami albo za wami, dochodzi do jakiejś usterki w samolocie, wyskakują maski, a wy po pierwsze nie możecie wstać, A mieliśmy ostatnio na przykład sytuację w Stanach Zjednoczonych, kiedy doszło do usterki w samolocie linii Alaska Airlines, gdzie wypadł cały panel z drzwiami ewakuacyjnymi i samolot z dziurą w zasadzie w kadłubie lądował awaryjnie i później wszystkie tego typu samoloty były sprawdzane. Więc ja oczami wyobraźni widzę sobie taką sytuację, że dochodzi do podobnej sytuacji. Moje dziecko jest 10 rzędów przede mną. Ja nie mogę wyjść, bo jeżeli się odepnę tym pasem, to po pierwsze mogę z tego samolotu zostać wyssany. Po drugie, byłoby to nierozsądne. I nie mam pewności, czy pasażer, który siedzi sobie z boku, a ludzie w panice robią różne rzeczy, wcale nie są tacy często skorzy do pomagania, pomogą mojemu dziecku założyć na przykład maskę tlenową. I czy dzieciak się po prostu najnormalniej w świecie nie udusi. I tłumaczyliśmy to temu człowiekowi, że to nie jest normalne, bo co innego, gdyby to już był 18-latek, 19, 20-latek, ale nie 10-latek, nie 6-latek czy 7-latek.
A wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Najgorsze jest to, że człowiek musi zachować zimną krew, chociaż go tam w środku wszystko aż rozrywa ze złości, bo jeżeli ty zachowasz się, dasz się ponieść emocjom i nerwom w czasie takiej rozmowy, to jest naturalne, bo cię to wkurza, bo...
Tak, tu można byłoby powiedzieć mocniej, ale Lidia zachowała się dyplomatycznie i powiedziała wkurza.
Dlatego, że jeżeli zrobisz jakąkolwiek awanturę, to raz, że możesz dostać bana, dwa, nie wpuszczą cię do samolotu, skasują ci bilet, anulują ci bilet i ty masz dodatkowe koszty, problemy i nie wiadomo co. Więc ty już jesteś z góry na pozycji przegranej z takim panem.
A nie mówimy o tym, że to my lecieliśmy sobie razem z żoną i postanowiliśmy koniecznie siedzieć razem. Mówiliśmy o dziecku, wskazywaliśmy, że przynajmniej jeden z rodziców powinien lecieć obok dziecka, co jest chyba bezdyskusyjne i każdy powinien zrozumieć, że rzeczywiście tak to powinno
wyglądać.
A argument
w ogóle był taki, że tu jest jeszcze ileś tam rodzin z dziećmi i każdy by chciał. Ja mówię, ale ja nie widzę nikogo, żeby ktokolwiek tutaj podszedł i zwrócił się z taką prośbą, że chce, żeby po prostu no, mieć gwarancję, że usiądzie razem z dzieckiem.
Bo akurat były młodsze dzieci i wchodziły, były poniżej 6 roku życia i akurat te rodziny miały sprawę komfortową. Przypomnę, że różnica między 6-latkiem a 10-latkiem jest spora, ale to wciąż dziecko.
Także my powiedzieliśmy, że już nigdy więcej nie polecimy tą linią lotniczą, żadną linią lotniczą, gdzie nie ma przypisanych miejsc. Zresztą ja próbowałam z tym człowiekiem rozmawiać, bo przecież tutaj jest wielka afera w Stanach i nawet w czasie State of the Union Joe Biden mówił na ten temat, że będą ścigać linie lotnicze, żeby nie rozdzielać rodzin, że rodziny mają latać razem, bo to jest bardzo duży problem w Stanach Zjednoczonych rozrzucania ludzi po samolocie. Jeżeli dodatkowo nie zapłacisz, my chcieliśmy dodatkowo zapłacić, nie dali
nie
nam takiej,
z tym problemu żadnego.
Nie dali nam takiej szansy. To pan mówi do mnie, to proszę pokaż mi, czy tam proszę pokazać mi, gdzie to jest napisane. Więc ja przy tym kontuarku stoję z tym moim telefonem i szukam, pokazuję mu, a on mówi do mnie tak, ale tu nie jest napisane, a tu jest napisane, że jak miejsca są przypisane, a my jesteśmy linią lotniczą, w której nie ma miejsc przypisanych. No i co ja mam zrobić? Ja jestem od razu na przegranej pozycji, bo mogłabym powiedzieć, weź gościu i tutaj trzy słowa, które są wszystkie brzydkie, ale to by skutkowało tym, że po prostu nie wsiadam do tego samolotu, mam problemy, mam bana i w ogóle nie wiem, co jeszcze.
Co jeszcze? Taka sytuacja w związku z brakiem przypisanych miejsc rodzi jeszcze jedną ciekawą historię. Bo jak wiadomo, ludzie mają to w naturze, że lubią kombinować. I okazało się, że kiedy my weszliśmy do samolotu, okazało się, że na przykład są jakieś wolne miejsca, gdzie teoretycznie moglibyśmy tak usiąść szczęśliwym trafem, że Lidia siedziałaby z synem naszym, a ja za przejściem, nie byłoby żadnego tutaj problemu. Ale okazało się, że są jakieś torby. Co się okazuje? Lecą ludzie sobie w różnych grupach, no bo to komputer losuje, w której jesteś grupie. I się okazało, że na przykład pani miała grupę A, a jej koleżanka miała grupę za nami. Nie wiem, czy to będzie D, czy E, mniejsza z tym. I ja wchodzę do samolotu i tak, tu torba, tam torba. No i w końcu no mówię, no tu jest, teoretycznie moglibyśmy siedzieć razem, no ale jest torba. I pani mówi, pytam się, czy tu w środku jest wolne. Pani mówi, tak, ale tam to moja koleżanka tu zaraz przyjdzie. Więc ona była w grupie za mną. Więc teoretycznie to miejsce należałoby się w pierwszej kolejności dla mnie. Ale nie mogę tego zrobić, bo ludzie, którzy wchodzą w pierwszych grupach, a są z członkami rodzin, sobie torby poukładali w taki, a nie inny sposób.
No budzi to taki bałagan.
Straszne.
I Ostatecznie wracając z Dallas do Waszyngtonu, siedzieliśmy tak, że ja siedziałam razem z naszym synem.
I było okej.
I obok siedział jakiś mężczyzna, a Paweł siedział przy przejściu zaraz w rzędzie.
Ale to
po
dlatego,
mojej prawej stronie.
Ale to tylko dlatego, że dwie panie, które podróżowały, one sobie założyły, że tak, jedna usiądzie przy oknie, drugiej zajęła torbą miejsce, bo wchodziła w grupie za mną przy przejściu. I one liczyły, że jeżeli tak będzie, nie będzie wszystkich pasażerów, to w środku już nikt nie będzie chciał usiąść. No więc jak ja się tam władowałem między nie, no to one same doszły do wniosku, że w sumie to sobie nawet nie pogadają przeze mnie, bo ja siedzę w środku, więc ostatecznie ta pani z przyprzejściu sama chciała usiąść w środku, żeby być obok koleżanki, która siedziała przy oknie. Więc taki jest numer właśnie z nieprzypisanymi miejscami, że rodzi to taki bałagan, a później jeszcze, żeby to zobrazować bardziej, to było tak. Wchodziła rodzina trzyosobowa i pani stewardesa z początku krzyczała do pani stewardesy sam na końcu, czy ona ma tam miejsce i ona mówiła, że ona ma miejsce, więc ten pan z tą swoją walizką, bo oczywiście jest problem też w lukach bagażowych, ale o bagażach to zaraz powiemy, szedł po prostu z tą walizką do góry, w międzyczasie ktoś inny przepychał się do przodu, po czym ta pani krzyczała, ale tu jest jeszcze dziecko i po prostu wędrówka ludu po tym samolocie, no rzecz straszna, przy czym bilety
straszny
kosztowały
bałagan,
ponad
nie
300
ma...
dolców za bilet, więc to
nie
było tanie.
To nie ma żadnego uzasadnienia, poza tym umówmy się, w Stanach Zjednoczonych tanie linie lotnicze to nie jest to, co w Europie. To nie jest wcale tanie, tak? Bo tutaj bilet do Dallas kosztował ponad $300. Tyle samo kosztowały bilety do Los Angeles ponad $300 od osoby. I to nie była tania linia lotnicza, tylko to była normalna, regularna linia lotnicza. O tym, że regularne linie lotnicze też dzielą pasażerów na lepszych, gorszych. I tu nie mówimy o pierwszej klasie, biznes klasie i klasie ekonomicznej, ale właśnie to wchodzenie, bagaże, to zaraz się skupimy na tym wątku za chwilę. To jest inna historia, ale zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że tania linia lotnicza wcale w Stanach nie jest tania.
Absolutnie nie. Natomiast linie lotnicze generalnie zaczęły sobie z nami,
także,
pasażerami, wszystkimi
także
lecieć z kulki.
Także powiedzmy, że Southwest, linia Southwest, jeżeli wybieracie się do Stanów i już będąc w Stanach zamierzacie korzystać z jakichś linii lotniczych, żeby się przemieszczać, nie wiem, z jednego wybrzeża na drugie, my nie polecamy. Właśnie z powodu tego bałaganu, z braku przypisania miejsc.
Przy czym, jeżeli bilet będzie tani i ktoś leci sam, to
no
może
to
sobie okay, leci,
tak.
To jest okej. Okay. No, znajdzie miejsce w środku i okej. Okay. Przy czym to mówię, nie były tanie bilety i możemy z pełną świadomością powiedzieć,
polecamy,
że to nie jest linia. Zresztą sama rozmowa z tym człowiekiem przy tym kontuarku była żenująco, na żenująco niskim poziomie, naprawdę. Przy czym, tak jak Lidia powiedziała, pasażer nie ma prawa w zasadzie zgłosić żadnych pretensji, bo jak trafi na człowieka, który będzie chciał zrobić tobie problem, to go zrobi i nie wsiądziesz do tego samolotu i nie wsiądziesz do żadnego innego samolotu, bo nie wybronisz się z tego, że... A wiadomo, no, w takiej sytuacji stresowej, kiedy gość gada bzdury, próbuje tłumaczyć istniejące przepisy jakimiś wewnętrznymi przepisami...
Nie, ale wiesz co, to nawet
to
nie o to chodzi, Paweł. Tam nie było jakiejkolwiek woli.
Tak.
To był problem, bo na przykład mu powiedzieć, no to proszę, no to zobaczymy, co się da zrobić, no jest samolot pełen, będę starał się jakoś pomóc. To ja bym to rozumiała. A potem powiedział, no niestety tutaj mamy tak, ale on w ogóle miał to gdzieś. Jego to nie interesowało. To kompletnie było... No, w ogóle idź stąd, kobieto. Co ty tutaj chcesz? W ogóle
natomiast
idź stąd.
Amerykańskie linie lotnicze, tak jak powiedziałeś, zaczęły dzielić pasażerów i to jest rzecz, którą trzeba sobie naprawdę, podróżując do Stanów Zjednoczonych, wziąć do serca. Dlatego, że... A zwłaszcza, kiedy przygotowujecie się do pakowania. Dlatego, że jakiś czas temu był taki boom na różnego rodzaju serwisy, które wyszukują tanie bilety. I też nawet nie tyle tanie, co w ogóle oferują różnego rodzaju usługi turystyczne, gdzie można sobie zabukować lot, hotel, samochód razem, osobno, w różnych konfiguracjach, że w tej chwili te serwisy są troszeczkę na straconej pozycji. Linie lotnicze preferują, że będziesz kupować bilety u nich, na ich stronie. I wtedy jesteś w nieco lepszej, uprzywilejowanej sytuacji. Natomiast generalnie, co do zasady, linie lotnicze zaczęły stosować zasady. Okej, chcesz sobie wsiąść wcześniej, to sobie za to zapłać. I teraz, rezerwując różnego rodzaju bilety lotnicze, masz możliwość za dodatkowe pieniądze. Najpierw kusi ciebie oferta fajnego, taniego lotu, ale później się okazuje, możesz wsiąść w grupie boardingowej A, mówię tutaj już o przypisanych miejscach, a możesz sobie siąść w grupie D, E czy tam na przykład F. Ale gdzie jest myk? Bo przecież co to za problem wsiąść wcześniej czy później do samolotu? Problem polega na tym, że już przed odlotem rozlega się komunikat, że dzisiaj mamy, proszę Państwa, pełne obłożenie i już wiemy, że absolutnie bagaże wszystkich pasażerów się nie zmieszczą.
Podręczne.
Podręczne, tak. I oni szukają wolontariuszy, którzy oddadzą swoje bagaże, przy czym mówią tak, jak nie zgłosisz się teraz, to jeżeli jesteś od grupy boardingowej, na przykład D, to i tak ci ten bagaż odbierzemy. Przy czym okazuje się, że ci, którzy sobie zapłacili za wejście na początku, czyli są w grupie A lub B, często wchodzą z walizkami, które są ponad wymiar. Mają dwie torby i widzieliśmy nawet sytuację, gdzie mają trzy torby. Więc siłą rzeczy nie będzie miejsca, kiedy pan z trzema walizkami, czy dwoma walizkami, albo to jest zazwyczaj jest tak, że wielka walizka, do tego jeszcze jakiś plecak i coś jeszcze, wrzuci, bo nagle okazuje się, że jeden ten przedział bagażowy taki nad siedzeniami jest zajęty przez tego pana. A tam powinny wyjść przynajmniej trzy walizki innych pasażerów. I dochodzisz, kiedy masz swoją grupę i okazuje się, że oto w tej chwili masz oddać swoją walizkę. Tam masz na przykład komputer, masz, tak jak my podróżujemy, mamy mikrofon, mamy jakiś tam sprzęt delikatny i oni ci to chcą zabrać do luku bagażowego. I mieliśmy
wielokrotnie
takie
sytuacje. Ale wiesz, Paweł, ja myślę, że tutaj jest jeszcze jeden ważny aspekt, że chodzi o to, że ty właśnie po to bierzesz walizkę podręczną, pakujesz się tak, żeby zmieścić wszystko w podręcznej, żeby nie nadawać. Już nawet nie chodzi o to, żeby nie zapłacić, bo jak potrzebujesz więcej rzeczy, no to płacisz i nadajesz normalną walizkę. Ale po to bierzesz tą małą podręczną, żeby wychodząc z samolotu nie iść do kolejnego miejsca, żeby czekać na walizkę, odebrać ją i się z tym szarpać. Tylko po prostu wyciągasz to, co masz pod ręką, wychodzisz z samolotu i koniec.
Tak, żeby było w ogóle śmieszniej. W naszym przypadku, jak to jest, żeby ktoś też nie pomyślał, że my chcemy się spakować w duże walizki małe i mieć z głowy. Nie, nie, my zawsze dokupujemy walizkę dużą.
Tak.
I mamy takie bardzo małe walizeczki podręczne, które zresztą dostaliśmy kiedyś z okazji rocznicy radia i one są nawet mniejsze niż podręczne. I nam się zdarzyło, że my nie mogliśmy tych walizek małych,
tak,
zabrać do samolotu. Natomiast trochę odchodząc od tematu amerykańskich linii lotniczych, choć ona to będzie wiązało się z podróżą do Stanów Zjednoczonych, mieliśmy kiedyś taką zabawną sytuację na lotnisku w Berlinie.
A to kiedy był jeszcze Tegel, którego
tak,
już nie ma.
Tak, to był Tegel, ale to była w ogóle zabawna sytuacja.
O,
bo
matko.
Bilety lotnicze były kupowane przez serwis Expedia, bardzo popularny, fajny serwis, gdzie można właśnie sobie tam gdzieś zarezerwować różne
amerykański
miejsca.
Amerykański serwis, tak.
Lecieliśmy linią bodajże Delta, tyle tylko, że obsługiwała nas Lufthansa, a udział w tym jeszcze jakiś miał, tak, w Delcie kupowane bilety, lecieliśmy Lufthansą, a personel, który obsługiwał boarding i wszystko, był z Air France. Więc w zasadzie pasażerem, choć kupowałem przez serwis Expedia, lecieliśmy samolotem jednej linii, to jeszcze dwie inne linie lotnicze miały w tym współudział.
No kogel-mogel, taki miszmasz.
Tak, tam, my tak. Lecieliśmy, bilety nie były tanie, bo to były bilety ponad $1000 pewnie za
osobę.
No to
regularne bilety za ocen, tak.
Tak. I lecieliśmy z Berlina do chyba Monachium albo do Frankfurtu i później lecieliśmy dalej. Jakoś to tak było.
Do Waszyngtonu.
W jakiejś konfiguracji, do Waszyngtonu. Co się okazało? Przesympatyczny pan z linii właśnie
nie
Air France.
Nie był sympatyczny, Paweł.
No tutaj tak, wiesz, tak
był bardzo antypatyczny pan. Powiedzmy to wprost. Tak. Bardzo antypatyczny pan. Ja będę bezpośrednio, nie
France,
będę tutaj bułkę przez bibułkę udawała.
Z linii Air France w oznaczeniach, a przypomnę, nie lecieliśmy samolotem Air France i w Air France nie kupowałem, więc dla mnie to już w ogóle było jakieś dziwne, że ja muszę z człowiekiem z Air France rozmawiać, który, żeby było śmieszniej, mówił po polsku trochę, pamiętasz?
Nie, nie pamiętam, bo
ta,
po prostu
trochę po
tak
polsku.
Złe na mnie wrażenie zrobił, że ta. Już nie pamiętam.
My byliśmy jako rodzina, a więc trzy osoby. Więc pan sobie zobaczył, no rodzina? Nie, no to trzy pokładówki im są niepotrzebne. Więc trzeba im odebrać
tak,
te
bo
trzy
rodzina
pokładówki.
Przecież nie zapłaciła za trzy bilety, tak? Przecież kurczę, oni...
A zapłaciliśmy najnormalniej w świecie.
No tak, no właśnie tutaj
bilety,
się śmieje, tak?
Come
no, kurczę.
I co się okazuje? Ja mówię do pana, proszę pana, ja mam tutaj sprzęt, który jest sprzętem delikatnym.
A, no, ale nie powiedziałeś, że po prostu każą nam się pozbyć walizek.
Ale czekaj, tak, tak. I pan powiedział, że my mamy te walizki oddać. Przy czym wiemy, że samolot ma międzylądowanie, czyli wiem, że ta moja pokładówka z komputerem, z mikrofonami, ja zawsze jeżdżę z mikrofonem, ze sprzętem do nagrywania, Lidzia to samo, no, mamy naprawdę delikatny sprzęt, aparat, kamera. Ja mam takie rzeczy w walizce zawsze. Nawet jak jadę na urlop, jestem reporterem, ja mam sprzęt zawsze przy sobie, tak? Możliwość nagrania mam zawsze. No nie ma takiej sytuacji, żebym nie miał takiego sprzętu. I ten przesympatyczny człowiek, my mu tłumaczymy,
antypatyczny.
Ja mówię do niego tak, ale wy będziecie tam moją walizkę przerzucać gdzieś w Monachium czy we Frankfurcie, już nie pamiętam, gdzie to było. Już pomijam fakt, że normą jest to, że gubicie walizki, więc jak mi zgubicie walizkę, której wartość jest naprawdę spora, to będzie problem dla mnie, taki też zawodowy. Po czym pan wyciągnął, słuchajcie, taką torbę, ja to mówię, taką dziadówkę. Mogę tak powiedzieć?
Tak, możesz, no dziadówkę.
Tylko
z materiału.
I on mi
nie reklamówka z folii, tylko z materiału. Tak,
tak. I on mi, jeszcze tylko brakowało tam loga znanej sieci dyskontowej i byłoby po prostu jak w jakichś memach. I powiedział mi, że mam sobie to wszystko przełożyć.
Do dziadówki.
Co jest
wartościowe
istotne.
Do dziadówki sobie zabrać na pokład.
Mam sobie włożyć to do takiej torby. I teraz wyobraźcie sobie mnie, wchodzącego do samolotu z taką torbą, gdzieś tam wystają przewody, mikrofon. Później przesiadam się w biegu, bo oczywiście na przesiadkę pewnie z jakieś 2 godziny było. Gdzieś tam na lotnisku w Europie przesiadam się z tą torbą dziadówką. Ja, moja torba, Lidzi torba, jeszcze torba naszego syna, więc wyobraźcie sobie, pędzę po prostu przez terminal z 3 dziadówkami.
No to, ale ja mogę swoją dziadówkę ponieść już tutaj.
No
troszeczkę...
nie, no ale to ktoś musi dziecko ogarnąć,
poleciałeś,
tak?
Nie?
Nie, no ale to było tam z 2 lata temu. No, nasz syn miał 8-7 lat, więc wyobrażacie sobie po prostu kuriozalną historię. My wtedy wymusiliśmy na nim...
Ale skończyliśmy na tych z tymi dziadówkami przecież ostatecznie.
Nie, nie, wszystkich nie oddaliśmy.
No wszystkich nie, ale wszystkich. I tak mieliśmy dziadówki.
Jedną mieliśmy. Więc po prostu
musieliśmy
nieprawdopodobna
dwie
historia.
Oddać, bo to jest znowu ten moment, kiedy ty jako pasażer jesteś na przegranej pozycji. Bo nie podskoczysz, nie podniesiesz głosu, nie powiesz, co tak naprawdę na ten temat myślisz, bo cię nie wpuszczą do samolotu.
Nie, to jest straszne. I właśnie to jest najgorsze w liniach lotniczych, bo na chwileczkę odszedłem od tego, że człowiek w tej chwili nie ma takiej możliwości, że jest pewny, czy wsiądzie z walizką, kiedy kupuje normalnie bilet, jak człowiek, nie, że musi dokupić to i tamto, bo to też jest chore, że w tej chwili w tych liniach lotniczych za wszystko trzeba dopłacić. Okazuje się, że może się okazać, że wylądujesz z reklamówką albo z komputerem,
z
komputerem pod pachą, z mikrofonem w kieszeni i będziesz lecieć. Mówimy nie o locie, który jest lotem z Goleniowa pod Szczecinem do Warszawy, który trwa 40 minut i sobie ten komputer możesz położyć na kolanach. Mówimy o lotach na przykład wewnątrz w Stanach Zjednoczonych, gdzie na przykład lecisz z Waszyngtonu do Los Angeles
6
godzin, a jeżeli lecisz na Hawaje, to lecisz tam 8 czy 9 godzin, więc to jest lot jak przez ocean. Więc jest to mało komfortowa historia, kiedy ty masz mieć taki sprzęt na kolanach. I to jest rzecz, która mnie strasznie irytuje i uważam, że wszyscy pasażerowie, teraz was podburzam, powinni zacząć głośno o tym mówić, pisać, bo to nie jest tak, że linie lotnicze to są święte krowy. Przepraszam, ale tak
jest. My też nie latamy za darmo, tak? Po prostu człowiek płaci regularne stawki za bilety lotnicze i no to jest bardzo wkurzające, ale my też, tutaj powiem szczerze i otwarcie, już nauczyliśmy się, jak tylko za każdym razem jest wezwanie do darmowego... oni jeszcze właśnie testują, mnie to zawsze śmieszy, taka cała komunikacja na amerykańskich lotniskach, że no proszę, samolot jest pełen, jak zwykle, jest full i tutaj możemy szybko, tutaj ci za darmo, podkreślają za darmo, możemy ci nadać twój bagaż. Jakie za darmo? Ty zapłaciłeś za bilet i albo masz w cenie biletu tą pokładówkę, albo nie, ale to już ten problem został dawno rozwiązany. Ta pokładówka musi się znaleźć na pokładzie samolotu. Pytanie jak? Czyli to i tak będzie dla ciebie niewygodne, bo ci zabiorą i jeżeli masz tylko pokładówkę, to musisz potem iść ją odebrać. Więc jakie za darmo i jaka to jest dla ciebie okazja? To jest żadna okazja.
Ale
więc my nigdy pierwsi się tam nie wyrywamy. Niektórzy Amerykanie to już karnie idą i tam oddają te walizeczki swoje, ale my czekamy do ostatniej chwili. Bo być może tyle ludzi odda, że jak my będziemy wchodzić, to będziemy mogli zabrać ze sobą walizki. Nie zawsze tak jest, ale czasem się udaje.
To jest taka polityka linii lotniczych, że oni krok po kroku odbierają coraz więcej praw pasażerom.
Dokładnie.
I takiego jakiegoś przywileju. Teraz są na etapie uczymy. Chcesz lepsze miejsce? To sobie zapłać. Chcesz zabrać walizkę? To sobie zapłać. My jesteśmy jeszcze z...
Czy zapłać tego, dodatkowo, tak?
Z tego pokolenia, jakkolwiek to zabrzmi, pasażerów, kiedy na przykład do Stanów Zjednoczonych lecieli z dwoma walizkami
w cenie biletu.
Tak? A teraz dochodzimy do takiego momentu.
Czy były dwie walizki od osoby?
Plus pokładówka.
Jak my lecieliśmy do Stanów razem, kiedy się przenosiliśmy do Stanów i na 2 lata lecieliśmy przecież, tak? To każde z nas miało 2 duże walizki plus pokładówkę i to było w cenie biletu. I potem jak wracaliśmy do Polski, to my w ogóle też, znaczy wracaliśmy, lecieliśmy na święta 6 miesięcy później, po tym naszym pierwszym wylocie do Stanów, no to też wracaliśmy, nie wiem po co my 2 walizki wieźliśmy tam, jeszcze pewnie coś przywoziliśmy, tam jakieś prezenty i tak dalej.
Pamiętasz, no.
No ale taka była rzeczywistość. A teraz, już po tych 15 latach prawie, to często w ogóle nie ma w cenie biletu żadnej walizki, tylko za wszystko trzeba dopłacić.
Właśnie. I to jest teraz kolejna rzecz, którą zauważyłem właśnie w tych wszystkich serwisach, że jest nagle tani bilet. I super, fajnie, nie? Znajdujesz sobie ten bilet, ale okazuje się, że ale tu nie ma walizki. Mało tego. Linie lotnicze...
Nie ma czasem nawet podręcznej.
Nie ma podręcznej, tak. I to mówię o regularnych liniach, nie mówię, tylko kupując poprzez różnego rodzaju serwisy. Ale linie lotnicze, kiedyś była klasa economy, była klasa już później wyższa, jeszcze wyższa, biznes klasa i tak dalej. Natomiast w tej chwili od jakiegoś czasu oni sobie wprowadzili economy basic. I to jest jeszcze po prostu coś niżej niż economy, więc zrobili sobie taki basic. No jak samo słowo wskazuje, to już jest tylko taka podstawa, tak?
No to tylko po prostu masz miejsce. Na szczęście w tym economy basic to masz przynajmniej to miejsce przypisane, a nie w linii Southwest, nie wiadomo gdzie ty usiądziesz.
Ale trzeba mieć pełną tego świadomość, że jest coś takiego jak economy basic, bo nie wiem czy pamiętasz, ja złapałem się na tym, że kupiłem te bilety. Dla mnie economy było, nie dojrzałem tego basic. I to był w ogóle jakiś koszmar, bo tak, się okazało, pamiętam. Że później się okazało, przy samym, że my tam idziemy dziarskim krokiem, bo teraz już linie lotnicze to bardziej eksponują, ale mówię o początkach, kiedy oni zaczęli to wprowadzać. Idziemy do tego kontuarku przy check-inie, a pani mówi $180. Ja mówię, ale za co? Bo ty nie masz w cenie biletów walizek. I się okazało, że muszę dopłacić. Natomiast też trzeba uważać na jeszcze jedną rzecz. Na szczęście dotyczy to linii, której już nie ma. Mówię o linii Air Berlin. Miałem inną przygodę. Wracaliśmy po świętach Bożego Narodzenia. To zawsze wieziemy z Polski trochę rzeczy, ale tu akurat był przypadek taki, kiedy nasze dziecko dostało mnóstwo prezentów. Babcie nakupiły prezentów dla dziecka. Przecież nie zostawimy tych rzeczy. Ja pamiętam, w tej linii mieliśmy po jednej walizce. No i mieliśmy jedną dodatkową, którą musieliśmy zabrać. Mówię, no to dokupię już, no przecież nie zabiorę dziecku zabawek. Od Mikołaja oczywiście, tak? Oficjalnie. I co się okazało, że ja wtedy zapłaciłem 160 euro za drugą walizkę. I tu do czego zmierzam, że trzeba sprawdzać, bo każda linia lotnicza ma, a to był lot do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Nowego Jorku, swoją politykę. Ktoś sobie pomyśli, a no ile może ta walizka kosztować? 50-60 dolarów? Nie. One potrafią naprawdę dużo kosztować, więc trzeba w tej chwili wszystko sprawdzać. Jeżeli chodzi o te takie tańsze linie lotnicze, nam się zdarzyło, my naprawdę niewiele lataliśmy, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tanimi liniami lotniczymi. Zazwyczaj lataliśmy dużymi, renomowanymi liniami lotniczymi. Natomiast zdarzyło nam się wracać z Chicago do Baltimore, niedaleko Waszyngtonu, linią Spirit Airlines. Taki żółty samolot z napisem dużym Spirit na kadłubie. W zasadzie wszystko było ok z tym lotem. Problem polega na tym, że czekaliśmy prawie godzinę na walizki. Co się okazuje? No te linie lotnicze mają no niestety mało personelu. I później okazuje się, że nie ma komu tych walizek specjalnie z samolotu wyładować. Nie ma tam, nie wiem, ilu trzeba ludzi do rozpakowania tego samolotu, czy 5, czy 10, ale to wyglądało tam, jakby tam był jeden człowiek. I my czekaliśmy i czekaliśmy. W tym czasie to zdążylibyśmy z Baltimore dojechać do domu do Waszyngtonu. Tyle to trwało, a tyle czekaliśmy po locie na walizki.
No mamy jeszcze jedno doświadczenie, Pawle, z linią lotniczą tanią linią lotniczą, tanią, umówmy się tak, to tylko tak brzmi umownie, że to jest tania, to jest linia Frontier i nasz słynny lot do Las Vegas, który został przełożony na rano. Zresztą opisaliśmy to w pierwszej części książki Ameryka i my, jak to wszystko było.
Tyle tylko, że trzeba zaznaczyć już na początku tej opowieści, że ta linia lotnicza zachowała się w porządku.
No, zachowała się w porządku, ale musiała być afera, tak? Przez telefon trzeba było tak naprawdę wymusić to, żebyśmy dostali vouchery, które nam zapowiedziano, że dostaniemy.
Ale zapowiedziano, że dostaniemy, pamiętasz?
No zapowiedziano, że dostaniemy, ale ty chyba już troszeczkę zapomniałeś.
Nie, ja pamiętam, że infolinia już później trochę zmieniła zdanie. Ja wiem, że oni próbowali zmienić wersję, dlaczego samolot nie poleciał, to ja pamiętam.
Paweł, musisz przesłuchać naszego audiobooka Ameryka i my część pierwsza, bo przeczytać książkę, bo tam jest wszystko napisane,
pamiętam,
jak to było.
Pamiętam.
Ale dlaczego chciałam powiedzieć o tej linii lotniczej? Dlatego, że no wiadomo, niskokosztowe linie lotnicze, no to nie możemy spodziewać się poczęstunku czy posiłku na pokładzie, bo tego nie ma. Zresztą nawet jak my lecimy taką regularną linią lotniczą, załóżmy jest to Alaska Airlines czy American Airlines, no to też nie ma jakichś tam super posiłków. Jest jakiś napój, może jakieś orzeszki, prawda? Jak to wygląda? Tak to wygląda, właśnie. Ale we Frontierze to uderzyło mnie to, że tam oczywiście w ogóle już nic nie ma w cenie, za wszystko trzeba sobie dodatkowo zapłacić, no i okej, ale jest ten nieszczęsny ekran plus tip, czyli w samolocie nawet chcą, żeby wręczać napiwek obsłudze za to, że ci przyniesie napój, za który masz sobie zapłacić.
No niestety, ale to już jest problem i w powietrzu, i na ziemi też w tym kraju. Z tymi
ekipami. Tego w powietrzu nie było. No, niestety nie było. Wchodzi to też w powietrze. Dobrze, Paweł, ponieważ w ostatnich latach to ty głównie rezerwujesz nam bilety lotnicze, kiedy gdziekolwiek się w podróż wybieramy, to chciałbym, żebyś powiedział i żeby to była taka może wskazówka dla osób, które planują korzystać z amerykańskich linii lotniczych, kupować bilety przez amerykańskie serwisy, na co zwrócić uwagę i jak rezerwować bilety, żeby się na pewne rzeczy nie naciąć.
Przede wszystkim dobrze czytać, co jest napisane. I tak jak kiedyś można byłoby pewnie sobie szybko kupić bilet i powiedzieć ok. W tej chwili uważam, że jeżeli ktoś znajdzie tani bilet, no bo w internecie często mamy takie przez influencerów różnych robione filmiki, 10 sposobów, jak kupić tani bilet. To jeżeli już ten tani bilet znajdziecie, to żeby zobaczyć, co tam jest. Potem
rozwinąć
się okaże
menu, które
tak,
się zazwyczaj jest zwinięte.
Nie ma tanich biletów, słuchajcie. Znaczy, one mogą być tanie, ale one są okupione obostrzeniami, tak? Brak walizki, brak tego, brak tamtego. Niektóre linie lotnicze stosują ten nieszczęsny overbooking, który później okazuje się, że my tak mieliśmy w linii Delta i to kupowaliśmy bilet drogi. To nie była tania linia lotnicza absolutnie, ale przed wylotem.
To nie był jakiś bilet w cenie promocyjnej, po prostu normalna regularna cena.
I jesteśmy na lotnisku w Waszyngtonie, na lotnisku DCA, to jest lotnisko waszyngtońskie, już przylegające do samej amerykańskiej stolicy, krajowe lotnisko. Lot był do Los Angeles, lecieliśmy na Oscary i tu nagle oni mówią, że potrzebują nie jednego, nie dwóch pasażerów, ale potrzebują kilkunastu pasażerów, którzy zrezygnują z tego lotu i oni im proponują tam voucher po kilkaset dolarów.
$300 to chyba było.
Bo oni mają za zbyt dużo.
Kilkanaście osób.
To nie jest jedna osoba. I mówimy, matko, nie? No my akurat.
I to jest nasz lot.
A oni tam grozili, że będą musieli losowo wybrać. A my akurat lecieliśmy w celach biznesowych. Lecieliśmy obsługiwać Oscary.
Wywiady umówione, tak.
No i po prostu jeden komunikat, nikt nie podchodzi, drugi komunikat. Oni chyba zwiększyli nawet później kwotę.
Tak, oczywiście wiadomo, no to są krakowskie targi, tak bym to... Może nie krakowskie, amerykańskie targi, tak?
Znalazły się osoby...
Najpierw 300, a potem 500 i tam chyba się nawet na więcej skończyło.
Tak, ale tam jeszcze było tak, że oni najpierw proponowali lot chyba na następny dzień, a później jakimś tego samego dnia, ale z przesiadką. Więc jak komuś nie zależało, żeby za te 5 czy 6 godzin być w LA, to mógł sobie tam podróżować po Stanach Zjednoczonych z dwoma przesiadkami czy jedną, bo miał w kieszeni dodatkowo kilkaset dolców, być może nawet tyle, ile zapłacił za ten bilet, więc ten przelot ostatecznie wyszedł mu na zero. Ale to mówimy o ludziach, którzy mają najnormalniej w świecie czas na coś takiego. No my nie mieliśmy tego czasu i dosyć to była stresowa sytuacja, bo oni powiedzieli: nie, to nie. A że my kupowaliśmy bilet przez stronę serwisu, przy czym to nie był tani bilet, to uznałem sobie przez chwilę nawet, no że tak, no odstrzelą wszystkich tych pasażerów, którzy nie kupowali na ich stronie, nie polecą ci, którzy nie są lojalnymi klientami danej linii lotniczej, no bo wiadomo, że każda ta linia lotnicza preferuje swoich pasażerów, którzy do nich wracają. Akurat ja zawsze szukam dogodnego biletu przez serwis. Nie ma to dla mnie specjalnego znaczenia.
Ale szukasz dlatego, że szukasz od razu hotelu i samochodu.
Tak, robisz to po prostu pakiet. W pakiecie. Tak, i to wtedy jest dużo taniej właśnie, kiedy można znaleźć taką ofertę, bo my gdzie nie lecimy, to zawsze bierzemy przelot plus hotel plus samochód. Więc na to trzeba zwracać uwagę również, które linie lotnicze, bo to w komentarzach się pojawia, robią takie numery. Z założenia, ja na przykład nie mam problemu, bo linia Frontier, pamiętasz, miała te siedzenia w fotele trochę jak w starych tramwajach w ogóle, jakieś takie twarde. To jest też nieprawdopodobne, bo linie lotnicze, kupując samoloty, kiedy je zamawiają...
Mi się te siedzenia raczej kojarzą z tego, jak widziałam, samochody policyjne mają z tyłu takie plastikowe siedzenia.
Tak, że jak ktoś nabrudzi, żeby później to tylko zmyć wodą szybko i
to,
tyle.
To może nie był aż taki plastik, ale z tym mi się to kojarzyło.
No ale tak to trochę wyglądało, bo linie lotnicze te tanie zamawiają sobie samoloty, żeby one były po prostu już tańsze i też upychają. Chociaż mamy doświadczenie, nie lataliśmy tą linią zbyt często, ale zdarzyło nam się lecieć linią Play przez...
Reykjavik
do Berlina, bo czasem są jakieś tam wyjazdy, gdzie no nie można tej podróży zaplanować jakoś tam dalej i bierze się co jest. I akurat w tej linii lotniczej, która no jest linią też tanią, miejsca na nogi było więcej niż w innych samolotach, które uchodzą raczej nie za niskokosztowe.
No ale siedzenia były już takie otwarte.
No tak. Więc na to wszystko trzeba zwracać uwagę. Ja uważam, że wszędzie, gdzie człowiek znajdzie tani bilet, podejrzanie tani, to musi uważnie przeczytać, na co się godzi, co tam jest. Bo to, że na przykład już w niektórych samolotach, jak właśnie Icelander, jak na przykład Play, jak Norsche, który lata tanio na przykład z Nowego Jorku do Berlina, czy z Nowego Jorku do Londynu i w drugą stronę też, że w tych samolotach na przykład nie ma posiłku w ogóle, albo że na przykład jest tylko jeden, to się już zaczyna dziać normą. I ja myślę, że jak nagramy taki kolejny odcinek podcastu twojego za rok czy dwa, To, co teraz mówię, stanie się normą, że wiele linii lotniczych, żeby zejść z kosztów, będzie proponowało bilety na przykład, i tu będzie ukryte, ktoś sobie kupi tani bilet, ale okaże się, że kupił sobie bez jedzenia. Mnie to nie jest problem, bo ja mogę te 8 godzin wytrzymać.
Ale w tych liniach, o których mówiłeś, no nie ma już jedzenia.
W tych liniach już nie ma. Znaczy w Norsze jest, zdaje się, jeden posiłek. Natomiast w tych akurat nie ma. Ale myślę, że linie lotnicze wprowadzą taką opcję. Chcesz mieć taniej na przykład o $30, to okej, kupisz taniej, ale nie będziesz mieć posiłku. A to rodzi kolejne problemy, bo ja akurat uważam, że posiłek w samolocie o jednej godzinie, w tym samym momencie, ma swoje plusy. Dlaczego? Bo byliśmy też świadkami w samolotach, które lecą na przykład wewnątrz Stanów Zjednoczonych, bo na tych trasach nie ma jakiegoś tam posiłku, jest poczęstunek i to w zasadzie we wszystkich liniach, a te loty trwają długo, bo na przykład jak się leci gdzieś z Nowego Jorku czy z Waszyngtonu do Los Angeles, to trwa 6 godzin. I tam dają, oczywiście w cenie, w tych normalnych liniach lotniczych jest napój, są jakieś tam orzeszki, coś tam dają, można sobie też coś zamówić, ale ludzie nie chcą kupować w samolocie, więc nagle okazuje się, i mieliśmy taki przykład, kiedy lecieliśmy z dala, że nagle pani wchodzi z pudłem pizzy. I to jest nieprawdopodobne. Tak, z takim wielkim po prostu pizza jakaś XXL pod pachą i oprócz tej walizki ona jeszcze niesie ten karton. No i samolot startuje, a pani ten swój bufet rozstawia, nie? I tym kartonem ciebie tam zaczepia. I widzieliśmy już w wielu samolotach. I nagle tak, cały samolot zaczyna pachnieć pizzą, powiem tak. Ale to nic, bo za 10 minut pan wyciąga z wielkiej folii skrzydełka na ostro. Ktoś ten. I w tym samolocie robi się restauracja.
Non-stop. Nieprawdopodobne. Ktoś coś je i non-stop. A to jest jeszcze problem, szczególnie jak jest lot wieczorny. I już, załóżmy, światła są wygaszone, bo wieczorny to mam na myśli taki po 22. Światła są już wygaszone, ludzie zaczynają tam sobie przysypiać, albo sobie coś słuchają, oglądają. Generalnie jest taka już atmosfera, że można by było oko przymknąć. No ale oczywiście tutaj ktoś zaczyna palić światło, bo musi widzieć, jak będzie to. Ja ten skończył, tamten zaczął i to się po prostu nie kończy.
No i właśnie linie lotnicze swoją polityką schodzenia z kosztów, zarabiania na wszystkim coraz więcej powodują, że podróżowanie staje się coraz mniej komfortowe. Ja kiedyś trafiłem na takie zdjęcia z linii lotniczej Pan Am, już niestety tej linii lotniczej nie ma, gdzie widziałem na przykład, już nie mówiąc o tym, że ja akurat nie palę i to dobrze, że nie pali się w samolotach, że tam ludzie mieli po prostu mnóstwo miejsca, jakiś stolik, ktoś sobie jarał fajkę.
Wiesz, Paweł, ogóle, to są były czasy, że nie? Mało kto mógł sobie pozwolić na latanie samolotem, no bo bilety były po prostu drogie.
Nie, ale w ogóle jak to się zmieniło, nie? A teraz wszyscy jesteśmy napchani w ten samolot jak sardynki w puszce. Nie ma tego. Już nawet jest tak w niektórych liniach lotniczych, bo też tak lecieliśmy, że jak siadało się przy oknie, to nawet jak pasażer obok ciebie i ten następny, bo mówię tutaj o takich samolocie, gdzie są trzy siedzenia obok siebie, przejście i trzy siedzenia, że w zasadzie, żeby wyjść, jeżeli ktoś jeszcze z przodu rozłożył siedzenie, to człowiek już musi tak wygięty wychodzić, że już w zasadzie nie ma nawet jak wejść tam i wyjść spokojnie. Już nie mówiąc o tym, że gdyby człowiek chciał nie budzić tego pasażera siedzącego w środku, żeby sobie wyjść do toalety na przykład, tak? To nie ma takiej opcji.
Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo być może jak ktoś będzie słuchał tego podcastu, to sobie pomyśli, no ale przecież tam są różne regulacje, czego linie lotnicze nie mogą robić, co mogą robić. Tak, ale to nie jest Europa. Mówimy o Stanach Zjednoczonych i te regulacje, które obowiązują w Europie, niekoniecznie obowiązują na terenie Stanów Zjednoczonych i to jest kolejny problem.
Tak. Ja pamiętam, rozmawiałem z naszymi znajomymi i powiedziałem im, bo była taka sytuacja, że z lot linią British Airways przez Londyn z Baltimore niedaleko Waszyngtonu do Berlina mieliśmy opóźniony i otrzymaliśmy naprawdę duże odszkodowanie za 3-godzinne opóźnienie, ponad 3 godziny od British Airways. I kiedy powiedziałem to naszym sąsiadom, no to byli bardzo zdziwieni, że w ogóle no gdzie tutaj...
Ale to się wydarzyło tylko dlatego, dostaliśmy to odszkodowanie, no bo to był lot realizowany z Europy i to europejska linia lotnicza, tak?
I też brytyjskie regulacje akurat w tym przypadku.
Brytyjskie regulacje, tak. No ale... No,
ale odszkodowanie
to
było.
To jest ciągle Europa, no nie jest w Unii Europejskiej, ale ciągle to jest Europa, tak. Było odszkodowanie, natomiast no, w Stanach takie rzeczy nam tutaj się nie zdarzają. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć która mi się przypomniała, jak czasem moje znajome z Polski mówią, że kupiłam sobie bilet do Rzymu tam za kilkadziesiąt złotych, czy nawet za 200, to ja mówię, jejku, jak to w ogóle jest możliwe, żeby za takie pieniądze kupować bilety lotnicze, nawet jeżeli to jest tania linia lotnicza, dlatego że w Stanach absolutnie tak to nie działa. Bilet lotniczy ciągle będzie kosztował sporo, a tanie to będzie w tym sensie, że no jeżeli nie masz tak naprawdę nic, jakiegoś bagażu, walizki, no to powiedzmy polecisz troszeczkę taniej niż regularną linią lotniczą, ale to nigdy nie będą takie stawki, jakie są w Europie w tych niskokosztowych liniach lotniczych.
Kiedyś widziałem tam jakiś tani bilet lotniczy do Miami, czy gdzieś na Florydę, do innego miasta, rzeczywiście poniżej 100, ale generalnie kiedy dostaję te oferty na przykład z Frontiera, bo kiedyś leciliśmy, oni mi przysyłają maile, to widzę, że tam za $45 można polecieć, ale jak już wchodzę, to się okazuje, że tak naprawdę nie ma. I kiedyś widziałem bardzo tani bilet lotniczy do Las Vegas i ucieszyłem się, mówię, no to lecimy na weekend. Jak takie ceny są, to... Ale coś mi tak mnie mówi, nie, no to jest podejrzane, w Las Vegas tak tanio aż nie jest, jeżeli chodzi o loty. I okazało się, że to było w grudniu i tam jest w nocy minus tam chyba 3 czy 4, po prostu zimno. dlatego było taniej. Więc nawet na to coś takiego trzeba, na przykład podróżując po Stanach Zjednoczonych, zwracać uwagę, bo pamiętajcie, że to jest kraj o zróżnicowanej pogodzie.
Moim zdaniem najtańszy bilet, jaki nam się udało kiedyś kupić, ale to było lata temu do Denver, pamiętasz? Kupiliśmy w jedną stronę.
Tak.
I stamtąd mieliśmy zaplanowany nasz trip i te bilety były chyba po 80 ileś dolarów, czy po 90.
Jakoś
ale
tak.
To było ponad 10 lat temu. No, było to bardzo dawno temu. Dobrze, no to myślę, że to jest tyle, ile chcieliśmy powiedzieć dzisiaj. To jest taki odcinek, w którym chcieliśmy wam po prostu naświetlić kwestie linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych i czego możecie się spodziewać. I no, tanie bilety to nie będą nigdy tak tanie jak w Europie przy założeniu, że chcemy skorzystać z niskokosztowych linii lotniczych. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
I do zobaczenia.